Będziemy dzisiaj czytać fragment zapisany w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 21. Pierwsza księga królewska, rozdział 21. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota: ostąp mi moją winnicę, mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: niech mi Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: nie odstąpił dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go: czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej: rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego: ostąp mi swoją winnicę za pieniądze, lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. A on na to: nie odstąpił ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego: to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią i wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak: ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na przodzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści: bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel zawartego w listach, które ona przysłała do nich. I ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przodzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi: Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go wtedy poza miasto i ukamienowali i umarł. Następnie posłali do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba: wstań, weź posiadanie winnicy Nabota Jezreelczyka, który nie chciał ci odstąpić za pieniądze. Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Achab, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka, objąć ją w posiadanie. Ty doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści: wyjdź, wstań na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, którą poszedł, aby ją objąć w posiadanie. I powiedz mu tak: tak mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie? Powiedz jeszcze tak: tak mówi Pan, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. A Achab odpowiedział Eliaszowi: już mnie znalazłeś, wrogu mój? A on odpowiedział: tak, znalazłem, gdyż całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad. Wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu. Postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i z rodem Baasze, syna Achiasza, z powodu gniewu, do którego mnie pobudziłeś, i grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. A o Izabel powiedział Pan tak: psy pożrą Izabel przy posiadłości w Jezreel. Kto z ludzi Achabowych umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobą ptaki niebieskie. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izabel, jego żona. Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi. A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, widział wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony. Toteż doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści: czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życia, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród, do tego miejsca. Ta historia, bracia, siostry, jest nam dobrze znana. I Achab jest tam dobrze znany, tym bardziej Izabel, jego żona. Sydonitka jest tam bardzo dobrze znana, to jako negatywny przykład tego, jak nie należy postępować przed Bogiem, tym bardziej, jeśli jest się na tak wysokim stanowisku, jakim był Achab. Ale jedna rzecz zauważmy. Kiedy przyszedł Eliasz do Achaba ze słowem sądu od Boga, kiedy Achab usłyszał to słowo, w wierszu 27 czytamy: gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wziął wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony. W tym fragmencie nie czytamy, że jest przy nim jego żona. Czyli to, co mógł zrobić sam, bez wpływu jego żony, to mogą być i dobre rzeczy. Bo wszystko, co złe praktycznie w jego życiu, oprócz tej złej decyzji, którą podjął, na samym początku podjął złą decyzję, ożenił się, powiedz krótko, z kobietą opętaną. I to zaczęło rzutować na całkowicie na jego życie. Kiedy żony jego przy nim nie było, były tam takie odruchy dobroci w jego życiu. Rozsądnego myślenia. Takiego myślenia, które no, można powiedzieć, no jest potencjał w tym Achabie, prawda? Ale to wszystko poszło na zmarnowanie. Wiecie, Achab miał wspaniałego sąsiada, Nabota, Izraelity. Człowieka, który trzymał się zakonu. Bo kiedy Achab chciał odkupić od niego to winnicę lub dać mu jakąś inną, lepszą, tylko w innym miejscu, Nabot się nie zgodził, bo w zakonie jest napisane, że nie będziesz się pozbywał swojej ojcowizny, żeby twoja ziemia nie rozchodziła się tam po plemionach, tylko żebyś trzymał się swojej ziemi. I Nabot się nie zgodził, aby tą winnicę odsprzedać, czy cokolwiek z nią zrobić. To jest moje i ona przy nim zostanie. A wiecie, Achab codziennie wstawał, wychodził na balkon i widział tą winnicę. Musiała być rzeczywiście piękna. Może jeszcze wiosną zapach się roznosił. I on, nie użyję słowa zapragnął, pożądał jej mieć. Bo pragnąć to jest trochę co innego niż pożądać. Jak pragniesz, to możesz pragnąć dobre rzeczy, a jak coś pożądasz, to na wszystko musisz to mieć. Nie patrzysz na lewo, na prawo, ty to musisz mieć. Bez względu na koszty. Zaczął pożądać tej wspaniałej winnicy, bo chciał mieć ogród warzywny, chciał mieć. Że kiedy raniutko sobie wyjdzie, podbierze sobie marcheweczkę, podbierze sobie pomidorki. Nie spodziewał się, że Nabot się nie zgodzi. Wiecie, no wielu Izraelitów w tamtym czasie za pieniądze mogłoby zrobić wszystko. Judasz wydał Jezusa za 30 srebrników. To były niewielkie pieniądze. Za 30 srebrników. Achab dawał mu cenę w srebrze. I to Achab nie chciał go oszukać. Chciał mu dać taką cenę, za ile ta ziemia chodziła. Ale nie brał pod uwagę względów moralnych, etycznych. Nawet względów religijnych, co zakon mówił. Nie spodziewał się, że Nabot mu to odmówi. Ale od czego są kobiety w tym sytuacji? Nie dane analogii do dzisiejszego święta, bracia i siostry. Pojawia się Izabel, która zawsze ma rozwiązanie na wszelkie trudności. Zawsze jest u boku swego męża. I powiedziała takie ciekawe słowo. 7 wiersz. Kiedy on załamany powiedział, że tej winnicy nie dostanie, odwrócił się przodem do ściany i jak dziecko, ja taki rozwydrzone dziecko, rozpłakał się, nie przyjmuje pokarmu, może dobrze jeszcze tak, wiecie, nie poruszył się na ziemi, zaczął tupać nogami, jak czasami dzieci potrafią. Tak to mniej więcej wyglądało. No wiecie, no zachował się jak dziecko. A ona mówi do niego: słuchaj, kto tu wreszcie sprawuje władzę w Izraelu? Ty czy Nabot? Czy jeśli ty, to możesz wszystko. Widzimy, jakie podejście? Możesz wszystko. Mam takie przysłowie: co można wojewodzie, to nie tobie. A to ty jesteś chyba wojewodą, prawda? Może wszystko. I powiedziała mu tak. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota i Jezreelczyka. I wtedy ten posiłek rzeczywiście musiał dobrze smakować. Bo Achab był dobrej myśli. Nie zastanawia się, jak ona to zrobi. Izabel coś wymyśli. Wymyśli. Może przekona Nabota. No, wiemy, kobieta ma dar, może tak będzie. Ale ona zrobiła inaczej. Przekonała ludzi, że Nabot złamiał prawo mojżeszowe. I na zeznaniu dwóch lub trzech świadków opierać się będzie każda sprawa, mówi zakon. Przyszło dwóch świadków, powiedzieli, że Nabot bluźni przeciwko Mojżeszowi, przeciwko zakonowi, przeciwko Bogu. To co w takiej sprawie? Jak jest dwóch świadków? No ukamienować, nie ma dyskusji, no ukamienować. Tylko w tym momencie Słowo Boże mówi, że Nabot zginął. A prawo Mojżeszowe mówiło, jeśli umiera ojciec, własność przychodzi na synów. W tym momencie tego nie czytamy, ale czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, tutaj Beniaminek włączny drugi fragment, a wtedy to jest druga Królewska, 9 rozdział, wiersze 24-26. To jest mowa o tym Jehu, który dokonał sądu na rodzinie Achaba, o której Eliasz w tym fragmencie wypowiedział. Czytamy tam tak. Wtedy Jehu wziął w rękę swój łuk i trafił Jehorama, syna Achaba, w sam środek pleców, tak iż strzała przeszyła mu serce, a on zaś osunął się w głąb swego rydwanu. Achab miał dużo dzieci i pierwszy po śmierci Achaba objął tron Achazjasz, który żył krótko, bo grzeszył na potęgę. To potem objął tron jego brat, drugi syn Achaba, Jehoram. I niczym się od ojca nie różnił. I tu czytamy, że Jehu trafił go w środek pleców, czyli w serce, i on osunął się w głąb swego rydwanu. I dalej czytamy tak. Potem Jehu rzekł do Bidkara, swego adiutanta, weź go i rzuć na działkę pola Nabota Jezreelczyka. Przypomnij bowiem sobie, gdyśmy obaj, ja i ty, jechali tuż obok siebie za Achabem, jego ojcem, wtedy Pan wydał na niego ten wyrok. I teraz słuchajcie, zaiste krew Nabota i krew jego synów. Krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi Pan, odpłacę ci na tym polu według słowa Pana. Czyli Izabel zabiła Nabota i jego synów. Słowo Boże nie mówi, ile on miał synów. Wszyscy zginęli. Czyli kto przyjmuje tą własność? Achab bierze sobie wszystko. Bierze sobie wszystko. Ale Bóg powiedział słowo sądu i w tragiczny sposób Izabel umiera, Achab ginie w wojnie. Ale jak czytaliśmy na początku, 27 wiersz, Achab usłyszał słowa sądu wypowiedziane przez Eliasza i rozdarł swoje szaty, widział wór na swoje ciało i pościł, sypiał w worze, chodził przygnębiony. I to, co robił Achab, było szczere. To, co robił Achab, było szczere. Bo reakcja Boga była jednoznaczna. Mówi Bóg do Eliasza, czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życie, ale za życie jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród, na życie, w czasach Jehorama. Widzimy? Bóg widział, że Achab ukorzył się. Bóg nie odwołał swego słowa, sądu, tylko przesunął je w czasie, opóźnił je. Ale zobaczmy, ukorzenie Achaba było szczere, ale nie było trwałe. Było szczere, ale nie było trwałe. Podobny przykład był, pamiętacie? Niniwa grzeszyła i Bóg posłał swego proroka, aby zwiastował sąd dla Niniwy. Jaka była reakcja Niniwczyków? Król Niniwy mówi tak, wszyscy pościmy, ubieramy się w wór pokut, nawet zwierzęta mają chodzić w worach, nic nie jemy, nic nie pijemy. Ukorzyli się. Niniwa się nawróciła. Ukorzenie to było szczere, ale nie trwałe. Na przykładzie Achaba ukorzenie to trwało raptem krótko, może kilka miesięcy. U Niniwy to trwało 130 lat. Niby, no oczywiście, no jest duży rozdział wiekowy, ale nawrócenie było nietrwałe. I w księdze Nachuma czytamy, co później się stało z Niniwą, jak wszystko zostało zniszczone. Prorok Nachum, jeden z małych proroków Starego Testamentu. Bóg cieszy się bardzo, kiedy człowiek się upamiętuje. Człowiek się korzy przed Bogiem. Ale Bogu zależy na trwałości postanowień, które człowiek podejmie przed Bogiem. Na trwałości tego, co przed Bogiem postanawiamy. Patrzcie, Bóg nawet reaguje w takich drobnych rzeczach. Zobaczył reakcję i myślisz, że Bóg nie wiedział, że Achab później tak zareaguje, że życie jego się nie zmieni. Tylko w tej sytuacji Achab tak zareagował. Nawet tak drobna rzecz u Boga wywołało współczucie. U Boga wywołało łaskę i litość. I że przesunął te słowo sądu na późniejszy czas. Na kilka lat później. Kilka lat później. Często jest tak, może źle słowa użyłem, wiele przypadków jest takich, że kiedy Bóg okazuje łaskę na upamiętanie się człowieka i często, gdy człowiek taki nie upamiętuje się trwale, ta łaska Boża paradoksalnie wywołuje później bunt i wywołuje pychę człowieka. Bo człowiek nie był trwale nawrócony. Nie był trwale pojednany z Bogiem. Widzimy, ktoś płacze, prawda? Widzimy, no płacze, łzy lecą. Czyli szczerze płacze. Ale co tu w głowie jest, albo w sercu, tego nie widzimy. Bóg widział, co było w sercu człowieka, w Achaba w tamtym momencie. Ogród to jest wspaniała rzecz, prawda? I piękna, jeśli ktoś dba o ogród. Bo ogród ma jedyny minus, którego się nigdy nie pozbędziemy. Chwasty będą zawsze rosły. I to nie musimy je sadzić, nie musimy je siać, one same się pojawiają. Są sprzyjające warunki i one się pojawiają. Jak dbamy o ogród, to ogród wygląda pięknie. Jest taka ciężka praca, którą ludzie wykonywać muszą, żeby ogród pięknie wyglądał. Pielenie. Moi rodzice mają działkę, moja babcia miała działkę. Moi dziadkowie z drugiej strony mieli pola i wiem, co to znaczy pielić. Wszyscy też wiecie, którzy macie takie rzeczy. Człowiek się natrudzi, plecy bolą, kolana bolą, ale jak popatrzysz, zrobisz ogródek, jak to pięknie wygląda. Truskaweczki opielone, piękna rzecz. Kwiatki, kwiatki widać, bracie, siostry, kwiatki widać. Bo tych chwastów się pozbyłeś. Ale wiecie, są takie drzewa, kiedy chcesz się z korzeniem usunąć, kupiłeś posesję, chcesz coś zrobić tutaj i widzisz, drzewo rośnie. Chcesz się usunąć. Wyrywasz korzenie, próbujesz tam wszystko, żeby oczyścić. I pewnych korzeni nie zauważyłeś. Po pewnym czasie one wyjdą do góry. Tak jest z nawróceniem nietrwałym. Achab się ukorzył. Dlaczego? Nie chciał zmienić swojego życia. Bał się kary za to, co zrobił. Bóg oczekuje, że będziemy zmieniać swoje życie w sposób trwały. Czyli jak Słowo Boże mówi, taki przykład, wraca pies do tego, czego się pozbył, prawda? Nie będę mówił czego. Albo umyta świnia znów włazi w błoto. Wiem, bo sam widziałem kiedyś u dziadków. Myśmy ją z bratem umyli, bo brzydko wyglądała. Nie minęła minuta. Oby w błoto jeszcze, bracia, siostry. To było co innego. Wiecie, nam to nie pasowało, a świnia była zadowolona. Bóg chce, aby jak przychodzimy do Boga i wyznajemy Mu jakieś grzechy, to wierzę, no żeby to było szczere, prawda? Ale żebyśmy później do tego nie wracali. Bo później za drugim razem jest ciężko od tego odejść, tego się pozbyć. No drugi raz wejdziesz w to samo. Bóg cię w łasce swojej wyciągnie. Trzeci raz jak wejdziesz w to samo i mazem będzie coraz ciężej. A może dojść do tego, że potem już nie ma sposobu, żeby cię stamtąd wyciągnąć. Ale Bóg jest tak wspaniały, tak miłosierny, że nawet takie mgliste oznaki nawrócenia Achaba Bóg uznał za coś dobrego i okazał mu łaskę. Taki jest Bóg. Okazał mu łaskę. Niniwczycy nawrócili się, bracia, siostry, oni żyli ponad 100 lat, pilnowali się. Później wrócili do tego samego. Kiedy człowiek się nawraca, przyjmuje Jezusa jako swego Pana, Zbawiciela i wyznaje Mu swoje grzechy, prawda? Wyznaje Mu swoje grzechy. I wielu chrześcijan myśli sobie, o, nie ma problemu, wyznam Bogu grzechy, nie ma problemu. Tak, Bóg przebaczy. Słyszałem kiedyś takie pytanie, czy Bóg przebaczy Hitlerowi za to, co zrobił? Jak myślicie, przebaczył? Tak, przebaczył. Gdyby ten człowiek zwrócił się do Boga o przebaczenie. Bóg przebaczy wiele rzeczy. Człowiek nie zawsze przebaczy. Ale chodzi o coś trwałego. Żeby ludzie, którzy przychodzą do Boga, nie traktowali Boga jako takie urządzenie do oczyszczania. Ja się oczyszczę, pobrudzę się, ale zawsze się oczyszczę. Pobrudzę się, ale to oczyszczę. Jezus powiedział jedną rzecz, kiedy spotykał się z uczniami. Kiedy chciał umyć nogi uczniów. Piotr się wzburzył i powiedział, Panie, no jak to tylko nogi? No to wszystko. Nie, wy czyści już jesteście za słowa. Jeśli macie coś brudnego, to tylko nogi, bo chodzicie po tym świecie i coś tam, jakiś tam wpływ na was ma. Drobny wpływ, ale nogi tylko. Nie może być tak, że przychodzimy codziennie do Boga prosić o przebaczenie i musimy cali znów się obmywać, bo znowu w tym samym siedzimy. Gdyby Achab nawrócił się w szczery sposób, sytuacja może by inaczej by była, się potoczyła. Ale zobaczcie, Bóg powiedział do Achaba, od Eliasza, czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? No Eliasz mógł tylko zobaczyć reakcję fizyczną. Bóg widział serce Achaba. Bóg patrzy na serce nasze, bracia, siostry. Grzech to jest jak chwast. Daj mu tylko jakieś warunki sprzyjające, zawsze wzejdzie. Mamy narzędzia, które Bóg nam dał, abyśmy dla grzechu nie dali żadnych warunków sprzyjających. Że ogień się palił, co potrzeba. Ktoś powie, no paliwa. No tak, no trzeba to benzyny, prawda? Co jeszcze? No coś, co wywoła iskrę. To nieprawda. Najwięcej potrzeba powietrza. Bez powietrza nigdy ognia nie będzie. Brakuje powietrza. Brakuje sprzyjających warunków, żeby płomień się pojawił. Grzech się nie rozwinie, jeśli nie będzie miał warunków. Grzech się nie rozwinie, jeśli będzie miał warunków. Wszystko róbmy, bracia, siostry, aby nie stwarzać warunków, żeby grzech się pojawiał. A róbmy wszystko, żeby stworzyć warunki, aby Duch Święty więcej miał do powiedzenia w naszym życiu. Achab zaczął grzeszyć, potem jego synowie i to już poleciało. Wcześniej Jeroboam, o którym mówi Słowo Boże, syn Nebata, Basza, następny król, to mowa jest o królach izraelskich, nie judzkich. Tak wspaniały jest Bóg, że Bóg okazuje litość, Bóg okazuje łaskę, Bóg jest bogaty w łaskę. Ale Bóg oczekuje gruntownej przemiany naszego życia. Mieliśmy słowo od Boga teraz, rwijmy się do Boga. Podążajmy za Nim. Gwałtem rwijmy się do tych rzeczy niebieskich. A im bliżej Boga będziemy, tym nie będzie czasu i nie będzie nawet, nie będziemy myśleć nawet, nie będziemy o tych rzeczach takich, co mogą nam nawet nogi zabrudzić. Teraz niektórzy znaleźli sposób, żeby chwasty nie rosły, bracia i siostry, między drzewkami. Korą obsypują drzewka. Widzieliście nad czasami na podwórkach. Chwastów nie ma. Nie trzeba pielić. Nie trzeba pielić. W duchowym życiu nie ma suplementów, jak diety, jak to nazywają. Że tabletkę weźmiesz i odchudzasz się. Waga spada, wiecie. Ja cię wziąłem dwie tabletki i myślę, że waga mi spadnie, nie? Nie, jakoś nie chcę spadać. Nie ma tabletki na pewne rzeczy. Musimy pracować. Ale dzięki Bogu, bracia i siostry, dzięki Bogu Najwyższemu, że jest taki ktoś jak Duch Święty. Jak Duch Święty. Który przychodzi i robi wszystko, aby nasze nawrócenie było trwałe. Ostatnio widziałem na internecie film, wiecie? Nie pamiętam, o co to chodziło. Biegnął na 800 metrów przez płotki biegacze na mityngu atletycznym. Jeden wyprzedził wszystkich na długość może z 50 metrów. No normalnie, no przewaga niesamowita. No to było mistrzostwa świata, bo no człowiek wygra, wiecie? I brakowało może 20 metrów przed metą, tak podniósł, żeby rękę pochwalić się, tak kibicom tak pomachać i potnął się, nogę zaczepił się i wyłożył się metr przed metą. Zanim wstał, tuż pięciu przed nim dobiegło. Świetnie można wystartować. Można być szybkim. A można nie patrzeć pod nogi. I może być wtedy problem. Metr przed metą, jakby tak ręką sięgnął, to by chwycił tej taśmy, co na tej była. Zanim wstał, to był szósty. Płakał żywnymi łzami. I płacz wtedy, w tym momencie to płacz jest zasadny. Apostoł Paweł kiedyś powiedział: biegu dokonałem. Wystartowałem, biegłem, bieg ukończyłem, a teraz czeka mnie winnic sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Ale nie tylko mnie, ale także tym, którzy podobnie skończą jak ja. Dokonają biegu. Achab tak samo startował. Wiecie, on miał lepiej, Achab, bo był królem izraelskim, a ludzie na takich stanowiskach wtedy w Izraelu mieli inny profil błogosławieństwa Bożego. Wymaganie, tak, więcej było powierzone, więcej od niego wymagane, ale inny poziom błogosławieństwa dla niego niż dla takich zwykłych ludzi. Co przeszkodziło Achabowi być tak jak Dawid? Niezmieniony charakter i kobieta przy boku. Ta akurat kobieta. Która robiła, co to jeszcze tam podawał. A mąż się o wszystkim słuchał, bo miał słaby charakter. Mamy się słuchać Ducha Świętego. Mojżesz też miał żonę. Sypora się nazywała. W tłumaczeniu ptaszyna. Czy ona miała na niego wpływ taki jak Izabel na Achaba? Zupełnie nie miała na niego wpływu. Jedyny wpływ na człowieka powinien mieć Bóg. Jedyny wpływ na człowieka na nas powinien mieć Bóg, bracia i siostry. Jak korzymy się przed Bogiem za coś, a coś trzeba się korzyć przed Bogiem. Każdy z nas doskonale wie, z czym do Boga przychodzimy, to musi być to trwałe. Szczere to na początku i trwałe. No byłem trwały przez 30 lat. Nie, trwały do końca. Do czasu, kiedy dobiegniemy do mety, biegu ukończymy, jak mówi apostoł Paweł. A wtedy wieniec sprawiedliwości czeka na nas. Obfite Boże błogosławieństwo. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.